Kultura Durem F24 i teraz postaramy się, żeby to, co się dzieje w Indiach, stało się nieco bardziej, chociaż dla nas przezroczyste. Prezydent Indii właśnie wydaje bankiet na cześć Władimira Putina, który przyleciał wczoraj i najpierw rozmawiał na kolacji z premierem Narendrą Modi, a dziś wziął udział w oficjalnej części wizyty i teraz właśnie pani prezydent wydaje ku jego czci przyjęcie. To jest pierwsza taka wizyta Władimira Putina od 4 lat, wizyta w Indiach. No a stawka jest znacząca, bo Rosja chce zacieśnić współpracę handlową i wojskową z New Delhi, który od dekad kupuje rosyjską broń. No a po wybuchu wojny w Ukrainie stał się jednym z największych odbiorców przecenionej rosyjskiej ropy. Indie na tym mocno korzystają i to właśnie Indie, a nie Chiny, po wybuchu wojny i po objęciu sankcjami Rosji eksportu rosyjskiej ropy najmocniej zwiększyły odbiór tej ropy. Indie to od niedawna, tak przynajmniej się szacuje, najludniejszy kraj świata, skazany wręcz na drogę ku potędze. A na razie awansuje na 4. miejsce na liście największych gospodarek świata, w takim rachunku nominalnym. Różne tu są szacunki, ale ogólnie to już się stało, albo wkrótce się stanie, że Indie wyprzedzą Japonię, a za 2-3 lata staną się 3. największą gospodarką po Stanach Zjednoczonych i Chinach. No i z jednej strony mamy ten sojusz z Moskwą, z drugiej jest presja ze strony Stanów Zjednoczonych, które chcą, by New Delhi ograniczyło współpracę z Rosją i podpisało szeroką umowę handlową z Waszyngtonem. O tym wszystkim teraz porozmawiam z doktorem Patrykiem Kugielem, analitykiem do spraw Azji Południowej w Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Na początek chciałem zauważyć takie dwie informacje, które właśnie się pojawiły. Te informacje pochodzą z Rosji, z rosyjskich agencji prasowych, które te informacje powzięły od szefów rosyjskich firm. Pierwsza informacja jest taka, że Rosja rozważa umieszczenie produkcji myśliwca czy też samolotu wielozadaniowego 5. generacji Su-57 w Indiach. Tam mogłaby się odbywać ta produkcja tego samolotu. No a z kolei Rosatom jakoby rozmawia o produkcji paliwa dla elektrowni atomowych w Indiach. Czy pana zdaniem Rosji bardziej niż Indiom zależy na tym, żeby stworzyć takie wrażenie, że te dwa kraje zacieśniają bardzo mocno, przyspieszają współpracę?
Myślę, że Rosji zależy bardziej na Indiach niż Indiom powinno zależeć na Rosji. Jeżeli chociaż weźmiemy tą ropę, prawda, nieszczęsną, no to Indie faktycznie stały się drugim odbiorcą rosyjskiej ropy. Odbierały prawie 40% rosyjskiego eksportu, zaraz za Chinami, które odbierały prawie połowę. I w tym momencie, jeżeli Indie by całkowicie zrezygnowały z tej importu tej ropy, no to kto może zabrać tą ropę? No nie ma innego dużego państwa, to musiałoby znowu wszystko popłynąć do Chin, co nie wiadomo, czy jest do końca możliwe do zrobienia, a jeszcze bardziej by uzależniło Rosję od jednego rynku. W związku z tym utrzymanie tego rynku indyjskiego na sprzedaż ropy, na sprzedaż uzbrojenia, na sprzedaż technologii nuklearnych z punktu widzenia Rosji jest działaniem rozsądnym, prawda, ważnym, który dywersyfikuje ich partnerstwa, więc nawet w takim ujęciu gospodarczym i strategicznym jest bardzo cenne, więc to właśnie Rosjanom zależy na tych relacjach, a jednocześnie nie chcą, żeby Indie odwróciły się od nich i poszły w stronę Zachodu, prawda, do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych. Więc stąd ta taka atrakcyjna oferta, tak? Bo tam jest właśnie, co jest z tymi samolotami 5. generacji takiego niezwykłego. Nawet nie to, prawda, że Rosja chce sprzedać te samoloty. Indiom wszyscy chcą sprzedać samoloty, które tylko ma, prawda? I Stany Zjednoczone proponują swoje F-35 i Francja proponuje Mirage i tak dalej, Rafale i tak dalej. Problem jest jakby przewaga rosyjska i to, co pokazuje, że to jest atrakcyjna oferta, niezwykła, wyjątkowa, właśnie dotyczy tego, że Rosjanie chcą przenieść produkcję, chcą podzielić się technologiami, tak? Chcą wzmocnić w związku z tym indyjski przemysł zbrojeniowy poprzez swoje działania. To by związało te dwa kraje na kolejne lata. Tak? Ta oferta nie jest wcale pewna jeszcze, to nie jest tak, że to się wydarzy, ale to pokazuje, że Rosjanie podbijają stawkę i naprawdę atrakcyjną ofertę składają Indiom, żeby właśnie zatrzymać je i związać na kolejne lata ze sobą.
No, jeśli chodzi o tę ropę, no to jeszcze Turcja też jest dość znaczącym odbiorcą, prawda? Ale
6% chyba tylko.
No nie, to by nie uratowałoby sytuacji. Oczywiście Indie nie mogą być stracone z punktu widzenia Moskwy, ale właśnie proszę wyjaśnić, no bo słyszymy od tygodni, jeśli nie miesięcy, o sankcjach, które aplikuje Rosji Biały Dom. No i one miały zniechęcić Indie do tego, żeby kupować rosyjską ropę. Są dość sprzeczne informacje na temat tego, jakie to skutki przyniosło. Może nam pan to nakreślić jakoś?
Tak, myślę, że w ostatnim momencie możemy powiedzieć, że te sankcje zaczęły działać. Dopiero te sankcje nałożone właśnie na firmy rosyjskie, na Rosneft i na Lukoil, sankcje, które weszły w życie 23 listopada. To dopiero spowodowało, że indyjskie rafinerie nie zamówiły nowych kontraktów z Rosji na grudzień i na styczeń przyszłego roku, bo jakby no, boją się bycia objętymi tymi sankcjami wtórnymi amerykańskimi, bo te firmy czy rafinerie indyjskie mają potężne interesy w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym boją się tych amerykańskich sankcji i to zaczyna działać. Więc zobaczymy to w statystykach za grudzień, za styczeń, że import rosyjskiej ropy w Indiach spada. Tylko pytanie, jak długo ten proces się utrzyma. Zauważmy, że razem z Putinem do Indii pojechali szefowie właśnie Lukoilu i Rosneftu, a także szefowa Banku Centralnego Rosyjskiego, którzy i oni wszyscy rozmawiają ze swoimi indyjskimi partnerami na temat tego, jak bezpiecznie płacić za ropę, jak ją transportować, żeby uniknąć namierzenia i sankcji amerykańskich, prawda? W związku z tym tam będą podejmowane próby, żeby jakichś pośredników, jakieś transakcje finansowe znaleźć, tak, żeby może nie na tą samą skalę, ale żeby ta rosyjska ropa jednak do Indii płynęła. Więc na razie te amerykańskie sankcje zaczynają działać, ale to może być tylko czasowe, tak? Za 2-3 miesiące sytuacja może znowu jakby się pogorszyć z naszego punktu widzenia, czyli Indie mogą zacząć znowu zamawiać rosyjską ropę.
Obecność pani Julii Nabuliny, to jest szefowa Rosyjskiego Banku Centralnego, pewnie też ma związek z tym, o czym mówi Vikram Misri, to jest szef dyplomacji indyjskiej, proszę mnie poprawić, jeśli coś mi się pomyliło.
Wice.
On ogłosił dzisiaj, że jednym z tematów tych rozmów był dalszy rozwój rozliczania wzajemnego handlu w swoich walutach, czyli w rublu i rupii, tak żeby no, między innymi uniknąć dolara, żeby uniknąć komplikacji związanych z tymi sankcjami i tak dalej, i tak dalej. A proszę powiedzieć, no tak, skoro Indie kupują bardzo dużo surowców, głównie ropy od Rosji. Co Rosja sprowadza z Indii? Czy tutaj nie ma miejsca mocna nierównowaga?
Absolutnie ma pan redaktor rację. Jest ogromna asymetria. To jest jednostronny bardzo, zwłaszcza teraz, tak, w ostatnich 3 latach, jak Indie zaczęły kupować ogromne ilości rosyjskiej ropy, no to deficyt handlowy, który wcześniej wynosił 3 miliardy dolarów, wzrósł do 60 miliardów dolarów. Tak? Czyli Indie eksportują do Rosji produkty o wartości 4-5 miliardów rocznie, a sprowadzają za ponad 60 miliardów. W związku z tym to jest jeden z jakby powodów też tej wizyty z tak dużą delegacją biznesową, bo i też element właśnie tego pakietu, tej oferty rosyjskiej, tak, żeby utrzymać Indie przy sobie. Putin chce wręcz zmusić pewnie różne sektory, różnych ministrów, żeby zaczęli więcej kupować z Indii. Tylko problem z Indiami jest taki, że one nie bardzo mają tak dużo atrakcyjnych produktów, tak? Nie są tak atrakcyjne jak Chiny. Do tej pory eksport indyjski do Rosji to dotyczył głównie leków, produktów spożywczych, trochę, nie wiem, stali, tego typu jakby surowców też trochę i tak dalej. Więc to nie są mocno przetworzone, o dużej wartości produkty, to nie są najnowsze technologie, jakieś auta elektryczne i tak dalej. To wszystko, co jest w stanie dostarczyć Rosji Chiny. Tak? W związku z tym to faktycznie jest ważny cel tych relacji, żeby bardziej gospodarczo wyrównać, żeby zwiększyć te zakupy produktów w Indiach, no ale to nie będzie właśnie zadanie proste z uwagi na ograniczoną jednak indyjską ofertę.
Narendra Modi coś wspominał o tym, że można by razem, to znaczy Rosja z Indiami, produkować, rozwijać sektor produkcji pojazdów elektrycznych, nie tylko samochodów, ale też jednośladów. No ale no to chyba rzeczywiście tutaj nie ma mowy o zasypaniu tej ogromnej dziury, o poskromieniu tej ogromnej asymetrii. Mowa też jest o tym, że 100 miliardów dolarów miałaby ta wymiana już niedługo wynosić, no ale to no, wynikałoby, że gdyby nawet już w ogóle nie zwiększała Rosja eksportu swojego do Indii, a Indie by swój do Rosji zwiększyły ile wlezie, to dopiero byłoby to 100 miliardów, no nie schodzi się to rzeczywiście. Spróbujmy jeszcze porozmawiać, bo zostało nam jakieś 5 minut, spróbujmy jeszcze porozmawiać o Ukrainie. Indie od początku no, podkreślają, że są za pokojem, chciałyby, żeby ta wojna się skończyła. No ale z drugiej strony ta rola Indii tutaj, no jak pan, z tego co pan mówi, to wynika jasno, że Rosja szuka, no wczepia się troszeczkę w te Indie, bo to jest jeden ze sposobów, żeby Rosja mogła nadal funkcjonować po prostu, żeby mogła utrzymywać tą machinę wojenną i tak dalej. No i wydaje się, że Władimir Putin bardzo dużo zawiózł do New Delhi, żeby tę współpracę rozwijać. Jest mowa również o tym, żeby Indie mogły wydzierżawić od Rosji okręt podwodny o napędzie atomowym. Także tam różne są na pokład, nomen omen, wciągane metody. Jak tak naprawdę, jaka jest linia New Delhi, jeśli chodzi o Ukrainę? Co z tego wyniknąć może dla tej wojny czy pokoju?
Indie od początku mają takie same stanowisko, tak, czyli starają się nie zrazić do siebie ani Zachodu, ani Ukrainy, ani Rosji i w związku z tym przyjmują takie neutralne stanowisko, które premier Modi może nam mydlić oczy, prawda, i opowiedzieć, że to Indie nie są neutralne, one stoją po stronie pokoju. Tak? W związku z tym zawsze od polityków indyjskich słyszymy, że oni wzywają do zakończenia tej wojny na drogą pokojową, a nie na polu bitwy, że wspierają wysiłki, negocjacje i tak dalej, tylko nic z tego jakby no nie wynika więcej. Więc Indie po prostu liczyły na to i dalej chyba na to liczą, że jak Donald Trump dojdzie do władzy, czy jak doszedł do władzy, to Indie liczyły, że on się szybko dogada po prostu z Putinem, tak? I Indie przetrzymają, przeczekają ten moment, bo to nie jest komfortowa sytuacja dla Indii, kiedy dwóch ich najważniejszych partnerów, czyli Rosja i Stany Zjednoczone, są w konflikcie wokół Ukrainy, tak? Z punktu widzenia Indii najlepszy scenariusz jest taki, żeby Rosja dogadała się z Zachodem. Nieważna jest cena, tak? Z punktu widzenia indyjskiego. Więc jeżeli tą cenę ma zapłacić Ukraina, to Indie to zaakceptują, prawda? Dla nich się liczy to, żeby Zachód znormalizował relacje z Rosją, bo to stawia, te napięte relacje stawiają Indie w trudnej sytuacji, a co jeszcze gorsze, wpychają Rosję w objęcia Chin, co jest strategicznym wyzwaniem i zagrożeniem dla Indii. Więc Indie, krótko mówiąc, liczą na to, że w końcu Trump się jednak z Putinem dogada. Liczyły na to, że to się wydarzy już na początku roku, tak? Zaraz w lutym czy w marcu. Są dość zdziwieni tym, że to trwa tak długo. Są bardzo zdziwieni tym, że Donald Trump nakłada wokół, za sprawę Ukrainy, prawda, dodatkowe sankcje na Indie, bo tak naprawdę premier Modi myśli i patrzy na konflikt w Ukrainie tak samo jak Donald Trump. Tak, to oni chcą po prostu zakończenia tej wojny jak najszybciej, nieważne na jakich warunkach, mogą być to warunki rosyjskie. Więc tutaj to jest pewien paradoks, bo Indie, czy Modi i Trump patrzą na wojnę w Ukrainie tak samo, a się o tą sprawę poróżnili i pokłócili w taki sposób, że Indie są dzisiaj no, na Stany Zjednoczone, powiedzmy, obrażone i tym chętniej bardziej zbliżają się do Rosji.
Na koniec mam takie pytanie, które może pana zaskoczy. Znalazłem taką informację, że podczas tej wizyty Władimir Putin został obdarowany prezentem w postaci pięknego wydania Bhagavad Gity, czyli Świętej Księgi Wisznuitów. To jest część epickiego poematu Mahabharaty sprzed 2500 lat. Czy ten prezent coś oznacza? Wiadomo, że w tych starych kulturach, kiedy przywódca swojego gościa czymś obdarowuje, to miewa jakieś symboliczne znaczenie. Czy możemy pominąć ten wątek?
Nie, to jest element takiego soft power Indii, tak, które właśnie premier Modi promuje Indię jako takiego mędrca, siłę moralną, mądrość wschodu.
Przypomina, jesteśmy najstarsi, proszę nas szanować.
Tak, i tutaj jest nasz starożytny tekst, gdzie, prawda, znajdziecie odpowiedzi na wszystkie dręczące was pytania, tak samo w polityce międzynarodowej, że to jest za współpracą, za pokojem właśnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rutynowe, powiedzmy, działanie ze strony Indii. W kontekście rosyjskim jest to o tyle ważne, że Indie są bardzo popularnym kierunkiem dla rosyjskich turystów, tak, dla ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy są zafascynowani indyjską kulturą, ćwiczą jogę, prawda, dołączają do różnych społeczności religijnych w Indiach. To jest bardzo ważny element wymiany międzyludzkiej między Indiami a Rosją i no, po prostu odwołanie się do etosu cywilizacji najstarszej jest przyjaznym, miłym elementem relacji między tymi krajami.
Wśród tych porozumień, które pewnie mniejszą uwagę przykuwają komentatorów, są też takie umowy podpisane teraz w trakcie tej wizyty, choćby o wprowadzeniu czasowych pozwoleń na pracę dla obywateli drugiej strony, wzajemne, czy też porozumienie o ochronie zdrowia, współpracy w edukacji medycznej i tak dalej. O tym już mniej mówimy, bo przyglądamy się przede wszystkim strategii, ale no też tego rodzaju współpraca się, powiedzmy, tam próbuje zazębiać.
To jest element właśnie tej szczodrej, hojnej oferty Władimira Putina, tak? Otwiera swój rynek pracy dla obywateli Indii. To jest coś, na czym Indiom bardzo zależy, o co zabiegają wszędzie, na Zachodzie, gdziekolwiek jadą, w Izraelu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest ukłon ze strony Rosji, a jednocześnie no, obopólnie korzystna umowa, bo faktycznie, jeżeli Rosjanie swoich obywateli wysyłają na wojnę, no to może im brakować rąk do pracy, a niekoniecznie chcą być zalani przez Chińczyków, więc tutaj Indusi są naturalnym, alternatywnym źródłem pracowników do pracy w tym kraju.
Właśnie, bo jeszcze w całej tej układance nie można zapominać o tym, że no, Indie są pewnie przyszłym bardzo znaczącym rywalem Chin. Dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za tę pouczającą rozmowę.
Uprzejmie dziękuję.